Obok 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, wspaniałego hymnu o miłości agape, również 15 rozdział listu apostoła Pawła jest bardzo znanym, pięknym i ważnym fragmentem biblijnym. Rozdział 13 poświęcony był cechom prawdziwej miłości. Studiowaliśmy ten urywek listu przed kilku dniami. Natomiast rozdział 15 opowiada o zmartwychwstaniu Chrystusa. Gdyby przyszło nam sporządzić listę 10 najpiękniejszych i najbardziej doniosłych fragmentów biblijnych, myślę, że znalazłyby się na tej liście zarówno 13, jak i 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. W ogóle końcowa część pierwszego listu do Koryntian jest wspaniała. W 12 i 14 rozdziale czytamy o darach Ducha Świętego. Jakże cudowną rzeczą jest, że każdy wierzący człowiek posiada jakiś dar Ducha Świętego. Chyba nie może być nic bardziej ekscytującego niż to, że Bóg dał mnie i Tobie dary, dzięki którym możemy się włączyć w proces budowania Bożego Królestwa. Możemy być współpracownikami Jezusa Chrystusa w zdobywaniu świata dla prawd Ewangelii. Potem czytaliśmy wielki rozdział pierwszego listu do Koryntian. Rozdział poświęcony miłości agape. Wszystkie dane nam przez Ducha Bożego dary powinny być czynne w miłości. Miłość jest owocem Ducha. Bez miłości niemożliwe jest ani właściwe wykorzystanie darów duchowych, ani w ogóle życie prawdziwie pobożne, prawdziwie chrześcijańskie. Miłość nie jest czymś, co możemy wypracować sami, o własnych siłach. Prawdziwa agape to Boże działanie w nas. To miłość, którą rozwija w nas Duch Chrystusowy. Jezus obiecał, że poprzez Ducha Świętego będzie zamieszkiwał w sercu każdego, kto w Niego uwierzy, każdego, kto Mu zaufa. I gdy tak się dzieje, w życiu człowieka wierzącego widoczna jest miłość, gdyż Chrystus, zamieszkujący w nas, dokonuje ciągłej przemiany serca i umysłu. Miłość, jako owoc Ducha Świętego, jest czymś najbardziej istotnym w życiu chrześcijanina. Jest też jedynym znakiem, po którym można rozpoznać, że ktoś jest własnością Jezusa, że jest Bożym dzieckiem. A teraz przed nami trzeci cudowny fragment pierwszego listu do Koryntian. Urywek mówiący o zmartwychwstaniu Jezusa, a także o naszym zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie Chrystusa to fakt tak wspaniały, tak potężny i niezwykły, że od początku kwestionowano Jego autentyczność. Próbowano też interpretować Go na różne sposoby. Jedną z herezji, która pojawiła się bardzo wcześnie, była myśl, że Jezus nie powstał z grobu cieleśnie, że pojawił się po swojej śmierci w postaci duchowej. Oczywiście od początku rozpowszechniano też pogłoski, że ciało Jezusa wykradziono z grobu, lub że Jezus nie umarł, tylko omdlał po ukrzyżowaniu i że potem wydostał się z grobu o własnych siłach albo z pomocą swoich uczniów. Apostoł Paweł pragnie rozwiać wszelkie niejasności. Chce obalić wszelkie błędne koncepcje odnośnie zmartwychwstania, bo jest to fakt stanowiący serce Ewangelii. Jest to prawda, dzięki której możemy być pewni, że nasza wiara ma głęboki sens, a nasza nadzieja nie zawiedzie, skoro nasz Pan i Zbawiciel żyje. Jak dowiadujemy się z 12 wiersza 15 rozdziału listu apostoła Pawła, dotarła do niego wieść, że nawet wśród członków wspólnoty chrześcijańskiej w Koryncie są tacy, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Paweł pyta, jakże niektórzy z was mogą mówić, że umarli nie zmartwychwstaną? Apostoł musi zająć jasne stanowisko. Zmartwychwstanie stanowi przecież samo centrum poselstwa Ewangelii i obok śmierci Chrystusa na krzyżu jest fundamentem chrześcijańskiego wyznania wiary. A Paweł pragnie, by bliska mu wspólnota zbudowana była na mocnym fundamencie Ewangelii. Pisze więc, jak czytamy od początku 15 rozdziału: teraz, bracia, chciałbym wam przypomnieć Ewangelię, dobrą nowinę, którą wam przyniosłem. Przyjęliście ją i jesteście jej wierni. Jej właśnie zawdzięczacie zbawienie, pod warunkiem, że zachowacie ją w tej postaci, w której wam ją przekazałem. Jeśli byłoby inaczej, to na nic wasza wiara. Apostołowi chodzi o to, żeby najpierw wskazać Koryntianom prawdę, że w sprawie zmartwychwstania rzecz idzie nie o jakieś poglądy, które mogą być różne, ani o jakiś jeden punkt nauczania, co do którego zdania mogą być podzielone. Nie, chodzi o samą Ewangelię, o jej treść, jej sedno. Apostoł pisze więc: przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem. Niezależnie od tego, ile nauki może się w niej zawierać, Ewangelia jako taka nie jest nauką, ale mocą Bożą, prawdą Bożą. Ewangelii nie tylko należy wierzyć i przyjąć ją do wiadomości, ale należy ją osobiście przyjąć. Jest ona bowiem fundamentem życia, na którym budujemy. Jest jedynym środkiem zbawienia, nie przedmiotem ciekawej nauki. Czy w takiej Ewangelii można coś zmieniać? Coś z niej wykreślić? Nie. Apostoł przedstawia Ewangelię Koryntianom i przyznaje, że przyjęli ją i że w niej trwają, że są jej wierni. Teraz zadaje im jednak pytanie: przypomnijcie sobie, jak wam ją zwiastowałem. Czy zachowaliście to, o czym wam świadczyłem? Czy nie zauważyliście, że zwiastowałem wam w niej właśnie prawdę o zmartwychwstaniu, któremu teraz zaczynacie przeczyć? Apostoł chce uświadomić Koryntianom rzecz niezwykle istotną. Nie zachować Ewangelii w całości oznacza nie być zbawionym. Nie można zmieniać Ewangelii, której zawdzięcza się zbawienie. Ewangelia nie jest nauką ludzką, ale Bożą mocą. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze, że nie otrzymał Ewangelii od ludzi, ani się jej nie nauczył, lecz że objawił mu ją sam Jezus. A teraz on, apostoł Jezusa, przekazuje Ewangelię dalej. A w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytamy dalej od wiersza 3. Od samego początku głosiłem wam tę wieść, która i mnie została przekazana, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem Świętym. Złożono go do grobu, a na trzeci dzień zmartwychwstał, jak zapowiedziało Pismo Święte. Chrystus umarł za nasze grzechy. To jest wieść, którą apostoł głosił od początku, zgodnie z Pismem Świętym. Możemy sobie wyobrazić apostoła Pawła, wędrującego po rozległym terytorium Imperium Rzymskiego. Odwiedził Korynt, Tesalonikę, Efes, Ateny i inne miasta, gdzie udawał się najpierw do synagog i nauczał. Wskazywał proroctwa Starego Testamentu, proroctwa zapowiadające przyjście Mesjasza. W jaki sposób Paweł dowodził swoim braciom, że Jezus to ten, który umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem Świętym, że złożono go do grobu, a na trzeci dzień powstał z martwych, jak zapowiedziało Pismo? Możemy się domyślać, że apostoł odwoływał się na przykład do historii Abrahama i Izaaka. Abraham był gotowy złożyć swego syna w ofierze, ale dzięki temu, że w ostatniej chwili Bóg go powstrzymał, odzyskał syna, jakby z powrotem, jakby powstał on z martwych, a w jego miejsce zginął baranek. Apostoł wskazywał zapewne na cały system ofiar, na to, w jaki sposób zabijane baranki, kozły, woły i inne zwierzęta były zapowiedzią tej jednej końcowej ofiary. Ofiary Syna Bożego, Bożego Pomazańca, Mesjasza. Apostoł mógł też przypominać o lasce Aarona, która zakwitła, albo odwoływać się do historii Jonasza, który przez 3 dni był we wnętrzu ryby. Mógł wskazywać na jeszcze inne symboliczne obrazy, zapowiadające śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza. Mógł cytować Psalm 22, gdzie zapisane są prorocze słowa oddające mękę Jezusa na krzyżu. Mógł czytać wstrząsające słowa 53 rozdziału proroctw Izajasza, gdzie opisana jest postać Bożego sługi, który zostaje obarczony naszym cierpieniem, dźwiga nasze boleści, jest zraniony, chłostany, zdeptany, przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Myśmy wszyscy pobłądzili jak owce. Każdy z nas zboczył na własną drogę, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Niezwykłe musiały być te chwile, gdy apostoł wskazywał liczne proroctwa Starego Testamentu i wskazywał, że wypełniły się one w Jezusie Chrystusie i w Jego dziele. Rozumiemy teraz lepiej słowa Pawła z początku jego listu, gdzie pisał: postanowiłem, że będąc wśród was, niczemu innemu nie poświęcę swojej wiedzy, jak tylko sprawie Jezusa Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu. Apostoł wykazuje, że to właśnie zapowiadały pisma Starego Testamentu i że to od początku było treścią zwiastowania wszystkich naocznych świadków męki i śmierci Jezusa. W Koryncie chrześcijanie pochodzenia żydowskiego stanowili mniejszość. Wspólnota w większości składała się z Greków. Również dla nich nauczanie apostolskie było czymś niezwykle istotnym. Pamiętamy, że gdy apostoł rozprawiał z uczonymi Grekami w Atenach, kiedy wspomniał o zmartwychwstaniu, nie chciano go słuchać. Grecy mieli swoje koncepcje filozoficzne i religijne odnośnie życia po śmierci. Stoicy nauczali, że duch ludzki zostaje w chwili śmierci połączony z bóstwem, wchłonięty przez bóstwo, że zanika jego indywidualna osobowość, gdyż stawia się z bóstwem. Epikurejczycy uważali natomiast, że nie ma żadnego życia po śmierci. Egzystencja człowieka kończy się wraz z jego śmiercią. Ten pogląd jest dzisiaj wyznawany przez materialistów, ateistów. Trzecią, chyba najbardziej wpływową myślą Greków był pogląd Platona, który nauczał, że dusza ludzka jest nieśmiertelna i że po śmierci ciała następuje wielka wędrówka, proces transmigracji. Ta myśl obecna jest także dzisiaj w religiach Wschodu oraz wśród wyznawców wielu współczesnych sekt, także parachrześcijańskich. Pojawiają się przeróżne koncepcje wędrówki nieśmiertelnych dusz, reinkarnacji, życia w kolejnych wcieleniach. Koncepcje rozwijane w ramach szerokiego ruchu religijno-filozoficznego New Age. Nauka apostolska jest zupełnie inna. Jest jasna i precyzyjna. Zmartwychwstanie człowieka jest możliwe tylko dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. I zmartwychwstanie dokona się dzięki działaniu Ducha Świętego na wzór powstania zmartwych Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie jest cielesnym powstaniem zmartwych. Jezus powstał z martwych cieleśnie. Jego grób był pusty. Podobnie my powstaniemy w ciele. Będzie to ciało przemienione, nie poddające się ograniczeniom czasu i przestrzeni, tak jak ciało zmartwychwstałego Jezusa. O tym będzie apostoł pisał później. Teraz chodzi mu o to, żeby nie było żadnych wątpliwości, że zmartwychwstanie obejmuje ciało człowieka. Greckie słowo anastasis oznacza powstać i odnosi się w Piśmie Świętym zawsze do powstania ciała. C.S. Lewis, profesor Oxfordu, genialny apologeta chrześcijański, w dyskusjach z uczonymi uważającymi, że zmartwychwstanie ma wymiar wyłącznie duchowy, stawiał pytanie: jak wygląda duch, który stoi? Skoro zmartwychwstać znaczy powstać, musi dotyczyć to ciała. W taki właśnie sposób powstał z martwych Jezus. Jest to fakt historyczny. Umarł na krzyżu, został pogrzebany, złożono go w grobie, a na trzeci dzień zmartwychwstał. Grób był pusty. Jezus został ukrzyżowany i na oczach licznych świadków skonał. Przebito jego bok, żeby się upewnić, że już nie żyje i że można zdjąć z krzyża jego ciało. Dokonali tego rzymscy żołnierze, którzy wykonywali wiele podobnych egzekucji i bez wątpienia i tym razem dopilnowali, jako eksperci, żeby nie było żadnych wątpliwości, że Jezus umarł. Potem został złożony do grobu. Jest to także ważny fakt. Jezusa pogrzebały określone osoby, które zgodnie z żydowską procedurą przygotowały ciało i złożyły je w grobie Józefa z Arymatei. Były przy tym obecne kobiety, które potem przybyły o poranku trzeciego dnia do tego samego grobu. W pogrzebaniu Jezusa kryje się cała rzeczywistość i powaga śmierci. Wszyscy, którzy przyglądali się grzebaniu Jezusa, uczniowie, kobiety, przyjaciele, musieli być wstrząśnięci okropnością śmierci Jezusa. Do grobu wkładano tego, który jako żywy dokonał tak wielu potężnych czynów i wypowiedział tak wiele tchnących mocą słów, a teraz leżał przed nimi martwy. Było to dla apostoła szczególnie ważne także ze względu na równie rzeczywistą śmierć starego człowieka wraz z jego grzechami. Wraz z nim, pisze apostoł w liście do Rzymian, pogrzebani zostaliśmy przez chrzest w śmierć. Z nim pogrzebani zostaliście przez chrzest, pisze w liście do Kolosan. Ten punkt był jednocześnie ważny w zwiastowaniu, aby z góry uniemożliwić plotki, które chciałyby pozbawić mocy poselstwo o zmartwychwstaniu, wskazując na to, że śmierć Jezusa była jedynie pozorna. Jezus naprawdę umarł i został włożony do rzeczywistego, określonego grobu. Jego grób jednak był później naprawdę pusty. Wieść o Jezusie nie kończy się jednak na owym umarł i jest pogrzebany. W takim wypadku nie mogłoby istnieć chrześcijaństwo. Dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism, pisze apostoł. Krzyż straciłby całe swoje znaczenie, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Zmartwychwstanie Mesjasza jest przepowiedziane w pismach, podkreśla apostoł. A żeby dostrzec w pismach Starego Testamentu zapowiedź zmartwychwstania Jezusa, trzeba otrzymać dar nowego spojrzenia. Nawet uczniowie Jezusa początkowo nie pojmowali, że Jezus powstał z martwych, tak jak zapowiedziały to pisma Starego Testamentu. Apostoł Jan w swojej Ewangelii pisze: nie rozumieli jeszcze pisma, że miał powstać z umarłych. Dla znającego doskonale pisma Starego Testamentu apostoła Pawła było to rzeczą niezwykle ważną, że Mesjasz, Chrystus, powstał trzeciego dnia z grobu, tak jak zapowiadali to prorocy. Musimy podkreślić, w ślad za apostołem, że choć bardzo ważne jest to, że zmartwychwstanie Jezusa nastąpiło zgodnie z zapowiedziami Starego Testamentu, samo zmartwychwstanie nie jest jedynie nauką, którą trzeba by udowadniać w oparciu o Pisma. Zmartwychwstanie jest rzeczywistością, jest faktem. Świadczą o tym słowa tych, którym Jezus ukazał się po wyjściu z grobu. Od 5 wiersza 15 rozdziału czytamy o świadkach zmartwychwstania Jezusa. Ukazał się Kefasowi, a potem 12 uczniom. Następnie widziało go jednocześnie ponad 500 braci, z których większość jeszcze żyje, a niektórzy poumierali. Potem ukazał się Jakubowi i wszystkim apostołom. W Ewangeliach nie znajdziemy opisu samego zmartwychwstania. Nie zmartwychwstanie jako takie było widziane, ale zmartwychwstały Pan. W Jego zmartwychwstaniu, podobnie jak i w śmierci, ważne są fakty. Dlatego apostoł wymienia ludzi, którzy widzieli zmartwychwstałego. Tego szeregu świadków, o których pisze Paweł, nie da się znaleźć w wielkanocnych przekazach Ewangelii. Apostoł nie pisze o kobietach, dlatego że ich świadectwo nie było w tamtych czasach uznawane w sensie legalnym, prawnym. Z doniesień w Ewangeliach nie wynika również, że najpierw Pan ukazał się Kefasowi, czyli Piotrowi. Piotr nie jest nam przedstawiony w Ewangeliach jako ten, który widział Pana jako pierwszy. W Ewangelii Mateusza na przykład, zaraz po relacji o kobietach, jest mowa o 11 uczniach. W Ewangelii Marka wymienieni są najpierw uczniowie z Emaus. Tylko w Ewangelii według Łukasza uczniom z Emaus powiedziano, że wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi, czyli Piotrowi. Najistotniejsze jest jednak to, że zmartwychwstały Chrystus ukazał się przede wszystkim swoim najbliższym uczniom i to niejednokrotnie. Ludzie, którzy chodzili z Nim po ziemi i przebywali z Nim na co dzień przez ponad 3 lata, którzy widzieli Jego śmierć i złożenie martwego ciała w grobie, spotkali się z Nim. żywym, zmartwychwstałym Panem. Nie można znaleźć w Ewangeliach wydarzenia, o którym wspomina apostoł Paweł, jako o trzecim z kolei pojawieniu się zmartwychwstałego Chrystusa. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Apostoł pisze, że z owych 500 mężów większość jeszcze żyje i że można zapytać ich o to. Wartość dowodowa spotkania ze zmartwychwstałym tylu ludzi naraz jest bardzo wielka. Potem ukazał się Jakubowi, pisze dalej apostoł. O ponownym spotkaniu Jezusa ze swoim bratem Jakubem Ewangelie nam nic nie mówią. Musiało to być jednak dla Jakuba wstrząsające przeżycie, gdy weźmie się pod uwagę jego dawną postawę wobec Jezusa. Jednocześnie spotkanie to było brzemienne w skutki dla historii Kościoła. Jakub został przewodnikiem wspólnoty w Jerozolimie. Paweł dodaje, następnie ukazał się wszystkim apostołom. To, że w słowach apostoła Pawła znajdujemy informacje o ludziach, którzy widzieli zmartwychwstałego Jezusa, a nie zostali wymienieni przez ewangelistów, świadczy o tym, że ludzi tych mogło być jeszcze więcej. Fakt, że nie stworzono jakiejś regularnej listy świadków zmartwychwstania, potwierdza autentyczność relacji apostołów. Zmartwychwstanie Jezusa było tak niepodważalnym faktem, że nie odczuwano potrzeby dokumentowania tego wydarzenia za pomocą systematycznego spisu jego świadków. Dzisiaj nie musimy mieć żadnych wątpliwości. Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem historycznym.